Rozmowa kontrolowana.
Rozmawia oczywiście Agnieszka Michajłow.
Ja tylko dodam, że to niedawno w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie inspektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Niech mi pan powie, to, że dochodzi do karamboli takich jak w ubiegłym tygodniu, to znaczy, że my nie umiemy poruszać się po drogach szybkich autostradach?
To jest efekt domina. Jeżeli są trudne warunki atmosferyczne, pada deszcz, śnieg, jest gooleć, no to praw przyrody szukać się nie da. Jeżeli ktoś jedzie szybko, brawurowo, zbyt bardzo wierzy w niezawodność opon zimowych, to się może po prostu pomylić. Jeżeli trzymamy bardzo mały odstęp od pojazdu poprzedzającego, no to wystarczy, że jeden samochód najdzie na tył pojazdu poprzedzającego i tak jak wcześniej powiedziałem, efekt domino doprowadza do tego, że dochodzi do karambolu kilkunastu, kilkudziesięciu samochodów.
To jest kwestia prędkości czy nieumiejętności jazdy kierowców?
Myślę, że kwestia braku prawidłowej oceny warunków drogowych, warunków atmosferycznych, prędkości, a także niezachowania bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego. Gdyby te odstępy były zdecydowanie większe, myślę, że do tego typu zdarzeń by nie dochodziło.
Podobno nasze autostrady są jedne z najbardziej niebezpiecznych autostrad. Takie gdzieś czytałam dane w Europie. To zależy od autostrad, czy to zależy od nas, kierowców?
Nie, pani redaktor, myślę, że przede wszystkim zależy od człowieka. Trójkąt, można mówić o trójkącie bezpieczeństwa. Podmiotem był, jest i będzie zawsze człowiek, który jest odpowiedzialny za 90% wszystkich zdarzeń drogowych. W dalszej kolejności droga, pojazd to niespełna 10%. Autostrady w Polsce to drogi o najwyższych standardach technicznych. Drogi, których nie musimy wstydzić się na całym świecie, w Europie. Drogi, które wybaczają nasze błędy. Natomiast jeżeli kierowca jest mądrzejszy od przepisów i gra z losem, no to po prostu dochodzi do tego typu sytuacji. Jeszcze raz podkreślam, mamy naprawdę bardzo dobre drogi. Najczęściej najsłabszym ogniwem jest jednak człowiek.
A czy pana zdaniem poważny problem stanowią duże samochody na drogach? Czyli mówimy o tirach, o tych bardzo ciężkich ciężarówkach i ich kierowcach.
Z punktu widzenia takiego typowego bezpieczeństwa statystyk to nie. Natomiast jeżeli chodzi o dynamikę, płynność ruchu na drogach ekspresowych, autostradach, no to wystarczy zapytać się przypadkowego kierowcę amatora, który powie, że najczęściej takim zawali drogą jest kierowca tak zwanego tira. Mnie na przykład bardzo irytuje wyścig tak zwany słoni, gdzie na odcinku kilku kilometrów wyprzedza tir tira, no i po prostu ten ruch jest spowolniony, ta płynność jest zakłócona i ci, którzy mogą bezpiecznie poruszać się z prędkością maksymalną rzędu nawet do 140 km na godzinę, czasami przez kilka kilometrów muszą wolno jechać za tirem, który po prostu w sposób ślamazarny wyprzedza inny samochód ciężarowy. Myślę, że tutaj brakuje takiej wyobraźni nie tylko temu, który wyprzedza, ale temu, który także jest wyprzedzany, bo wystarczy tylko nacisnąć na pedał hamulca i dać się płynnie, szybko, bezpiecznie wyprzedzić.
No, to chyba nie dotyczy tylko dużych samochodów, bo tych mniejszych też trochę.
Ale to chyba nas najbardziej irytuje na autostradach.
Czy w takim razie to rozwiązanie, o którym ostatnio mówił minister, że jest rozważany właśnie zakaz jakby wprowadzenia na większej liczbie tras tego takiego wyprzedzenia, to jest dobre rozwiązanie? My mamy takie rozwiązanie, jak rozumiem, na obwodnicy Trójmiasta. Tak,
bo jest to droga ekspresowa dwujezdniowa. Ja popieram to rozwiązanie. Jest to dobra propozycja. A żeby wprowadzić zakaz wyprzedzania na drogach ekspresowych dwujezdniowych, na autostradach, mówiąc kolokwialnie, przez tiry. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo jeżeli ktoś będzie zjeżdżał z autostrady, będzie zawczasu wyraźnie, celowo sygnalizował zamiar zmiany kierunku jazdy, że będzie zjeżdżał z autostrady i będzie zmniejszał prędkość, no to jasne jak słońce, że ten, kto będzie jechał szybciej lewym pasem, będzie miał prawo wyprzedzić wolno jadący samochód. A więc oczywiście będą wyjątki, ale generalnie jest to bardzo dobra, myślę, przemyślana propozycja, fakt faktem, która wywołuje bardzo dużo kontrowersji, zwłaszcza w środowisku kierowców zawodowych.
No, to też widać często po obwodnicy właśnie jakby w praktyce. Ja trochę rozumiem, rozumiem tych kierowców, bo czasem po prostu mają kłopot z przejazdem. To jest krótki
odcinek. Ale okej, ale nigdy nie znalazła się pani w takiej sytuacji, że jechała pani na przykład za tirem, który wyprzedzał inny samochód ciężowy z prędkością większą, nie wiem, o 2 albo 3 km/h.
Znalazłam się i też znalazłam się wielokrotnie w sytuacji, w której, bo pan mówi o wolno jadących ciężarówkach. Ja z obwodnicy mam takie doświadczenie, że to są jadąca jedna za drugą, szybko jadące ciężarówki. To mnie się wydaje.
A to prawda, to jest odrębny problem, ale myślę, że tu Inspekcja Transportu Drogowego depcze po piętach tym, którzy jeżdżą szybciej niż mówią o tym przepisy ruchu drogowego. Wystarczy tylko dokładnie sprawdzić tachograf i, no i sprawa będzie jasna i oczywista.
Skoro o prędkości mowa i o zależności pomiędzy badaniem tej prędkości, czyli właściwie tak naprawdę łapaniem kierowców na radary czy fotoradary, a liczbą wypadków. Czy jest taka zależność? Bo myśmy tutaj przejrzeli statystyki i wynika, że szczególnie w ostatnim roku na pomorskich drogach, ale podobno taki jest też trend krajowy, jest więcej wypadków i niektórzy mówią, że to jest ma związek z tym, że jest mniej radarów, fotoradarów, bo wcześniej one były w wielu gminach, a jak wiadomo, teraz straże gminne nie mogą ich mieć.
Mówimy o fotoradarach straży miejskich gminnych. Wie pani, w zeszłym roku na polskich drogach doszło do 33 640 wypadków drogowych, w których 3025 osób poniosło śmierć, a 40 709 osób odniosło obrażenia ciała. Te dane są porównywalne do roku 2015, podkreślę, roku najbardziej bezpiecznego w historii dynamicznego rozwoju polskiej motoryzacji, a więc tutaj w żadnym wypadku nie można mówić o załamaniu statystyk. Jestem wręcz przekonany, że czarne, upiorne statystyki z lat 80., 90. już nigdy nie powrócą, a więc jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej drodze ku poprawie bezpieczeństwa. Jestem i wierzę w to, jestem głęboko przekonany, że rok 2017 będzie kolejnym krokiem milowym ku poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach. Myśmy już do tego dojrzeli. Proszę zauważyć, że stare samochody pokolizyjne, po wypadkach, po powodziach, które sprowadzaliśmy z zagranicy, za Odry, no stoją w tej chwili już na autohandlach. Ciężko znaleźć kupca na auto, które ma 10, 12, 13 lat. Mamy lepsze drogi. Droga numer 7. Wczoraj jechałem z Warszawy do Gdańska, z Gdańska do Starogardu Gdańskiego. To jest jeden wielki front robót. Od Nidzicy do Gdańska praktycznie buduje się wspaniałą drogę ekspresową dwujezdniową. Myślę, że za kilka lat będziemy do Warszawy podróżować z wielką przyjemnością, spokojnie ta droga będzie wybaczać nasze błędy. A więc to cieszy, naprawdę cieszy, że jest tak duży postęp, jeżeli chodzi o budowę, modernizację, naprawę zdewastowanych odcinków drogowych, lepsze drogi, lepsze samochody, dobrze działające służby, pogotowie ratunkowe, straż pożarne.
No tak, ale lepsze samochody to jest zazwyczaj też niestety większa prędkość u niektórych kierowców.
No tak, ale stosuje się takie środki, takie rozwiązania inżynieryjne, które w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na skrzyżowaniach doprowadzają do tego, że ten kierowca musi tę prędkość zwolnić. No, klasyczny przykład, ronda kompaktowe, tak? Tam, gdzie były klasyczne skrzyżowanie w kształcie krzyża, w tej chwili najczęściej stosuje się rozwiązania w postaci rond i one zmuszają nas do tego, żeby zmniejszyć prędkość. W miejscach niebezpiecznych, tam, gdzie często dochodzi do wypadków, do kolizji, gdzie społeczność lokalna jest zagrożona, montuje się fotoradary, które zastępują policjanta przez 24 godziny, bo policjant ruchu drogowego no nie jest w stanie fizycznie pełnić stałego nadzoru przez 24 godziny w takim miejscu, a tego żąda społeczność lokalna. Odcinkowe pomiary prędkości. Tutaj chciałbym zaapelować do wszystkich zmotoryzowanych, bo co nas gubi? Pani redaktor, gubi nas rutyna, bo proszę zauważyć,
to, że wiemy, gdzie są fotoradary.
Tak, ale proszę zauważyć, że fotoradar to jest taka skrzynka pomalowana na żółto, a więc taki jaskrawy kolor, który rzuca się nam w oczy. Mamy ściągę w postaci znaku D51, a więc znak informacyjny, automatyczny pomiar prędkości i znakomita większość kierowców, która już przyzwyczaiła się do tych fotoradarów, bo one już wpisały się w krajobraz motoryzacji drogownictwa w Polsce już od ładnych kilku lat. Jak widzi znak D51, szuka czego? Żółtej skrzynki. Zdejmuje nogę z pedału przyspieszenia, jedzie pod publikę, szuka żółtej skrzynki. Czasami przejeżdża żółtą skrzynkę fotoradar i naciska na pedał przyspieszenia. Mamy tutaj małego zonga, bo mamy odcinkowe pomiary prędkości.
No niewiele tych
ale wszystko powoli przed nami. To. Ale pani redaktor, na czym polega problem? Kierowca, widząc znak D51, zmniejsza prędkość, szuka żółtej skrzynki, tej żółtej skrzynki nie widzi, naciska na pedał przyspieszenia, a tu nagle okazuje się, że nie przeczytał informacji pod znakiem, że tam mierzy się średnią prędkość na danym odcinku drogi, na przykład przez 2-3 kilometry, no i wtedy jest problem. A więc tutaj korzystajmy, drodzy państwo, ze ściąg w postaci znaków drogowych, bo to są cenne informacje, które po pierwsze wpływają na poprawę bezpieczeństwa, a po drugie, no po co płacić mandaty karne za przekroczenie dozwolonej prędkości?
A myśli pan, że z punktu widzenia jakby bezpieczeństwa to jest lepsze rozwiązanie, te odcinkowe pomiar prędkości niż same fotoradary?
Jeżeli mówimy o odcinkowych pomiarach prędkości i one są lokalizowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w miejscach, gdzie no jeszcze występują pewne braki, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową i dane odcinki drogi jeszcze nie mogą zostać zmodernizowane, bo są inne priorytety i brakuje na przykład pieniędzy, a często tam dochodzi do wypadków, do niebezpiecznych sytuacji, to jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Jest to naprawdę dobry sposób na to, ażeby dopingować kierowców do bezpiecznej jazdy. Natomiast wracam do punktu wyjścia. No, proszę uważać, że te drogi zupełnie inaczej wyglądają niż w latach 80. Wie pani, my bardzo często narzekamy na drogowców, że zima zaskoczyła drogowców, mm-hmm. że dziury są na drogach, kolejne, etc., etc.
Nie ma policjantów
etc.
wszędzie.
Okej, ale bardzo często to są opinie powielane, są to takie stereotypy przez tych, którzy albo nie jeżdżą samochodami, albo jeżdżą incydentalnie, albo przez tych, którzy miesięcznie pokonują 100, 200, 300 kilometrów. Akurat jestem predestynowany do tego, uprawniony, upoważniony do tego, żeby coś na ten temat powiedzieć, bo od 15 lat dojeżdżałem ze Starogardu Gdańskiego do Warszawy i wiem, jak te drogi wyglądały 15 lat temu, a wiem, po jakich drogach poruszam się w dzisiejszych czasach. To jest zupełnie inna Polska, zupełnie inny obraz polskich dróg, zdecydowanie na korzyść.
A wracając do radarów, fotoradarów powinno być więcej, pana zdaniem?
Fotoradarów?
Tak. Czy powinno być w Polsce więcej fotoradarów?
Ja stawiałbym na odcinkowe pomiary prędkości, na urządzenia, które rejestrują przejazdy na czerwonych światłach. Stawiałbym na fotoradary, które byłyby ustawiane w miejscach naprawdę szczególnie bezpiecznych. Do tego są potrzebne drobiazgowe analizy stanu bezpieczeństwa, kontakty z lokalną społecznością. Jak najbardziej tak. Natomiast proszę pani, no żeby była jasna sytuacja. Fotoradar to jest tylko jeden z elementów, który ma za zadanie poprawić nasze bezpieczeństwo, natomiast nie jest to element decydujący, nie jest to element nadrzędny. Trzeba tworzyć taką całą platformę, taki cały wachlarz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Poprzez współpracę z środkami masowego przekazu, kampanie społeczne, lepsze samochody, dobre przeglądy stanu technicznego, lepsze drogi, lepszy system ratownictwa drogowego, dobre prawo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Lepsze szkolenie kierowców też?
Oczywiście, no to ma bardzo ważny wpływ na nasze bezpieczeństwo.
Sporo mówimy bardzo często, mam takie wrażenie o egzaminowaniu kierowców, że egzamin jest trudny, że jest nie do przejścia, że jak się trafi do tego egzaminatora, to ma się gwarantowany egzamin kilka razy. A jeśli chodzi o samo szkolenie, pan przecież szkoli ludzi i egzaminuje. To jest lepiej czy nie?
Zdecydowanie lepiej. Mamy lepsze samochody i powiem pani w ten sposób. Wszystko zależy, jaki mamy postawiony cel, bo jeżeli ktoś chce zdać egzamin, chce się uczyć tylko, nauczyć jeździć po tak zwanych trasach egzaminacyjnych, prosi instruktora nauki jazdy, mama albo tata wykłada pieniądze, mam gorącą prośbę, ale proszę jeździć z córką albo z synem tylko po trasach egzaminacyjnych
żeby
w ciągu
zdało.
30... Wie pani, ale to nie o to chodzi, bo jeżeli ktoś...
A przecież tak jest zazwyczaj.
No ale nie tędy droga. To jest taki apel skierowany do rodziców. Każda odpowiedzialna matka albo ojciec nie żałuje pieniędzy i prosi instruktora, żeby ten instruktor jeździł nie tylko po trasach egzaminacyjnych pod tak zwany egzamin, tylko żeby taka osoba nauczyła się jeździć po obwodnicy, po autostradzie, po różnych innych dzielnicach naszego miasta, poza obszarem zabudowanym. I czasami te 30 godzin to zdecydowanie za mało. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię egzaminów, tutaj nastąpiła dobra, znaczy to nastąpiła...
Dobra zmiana.
To nastąpiła dobra zmiana. Nastąpiła dobra zmiana i na korzyść zdających. Na korzyść zdających. Panie redaktor, proszę zauważyć, na placu manewrowym mamy tylko 3 podstawowe zadania. To przygotowanie do jazdy, tam sprawdzenie stanu technicznego, nie wiem, świateł, sprawdzamy tam jakieś, nie wiem, poziom oleju, poziom płynu do spryskiwacza, nie wiem, ile mamy płynu hamulcowego. Potem mamy tak zwane łuki, górkę, tak? I na czym polega ta dobra zmiana? Przede wszystkim jeszcze niedawno, jak ktoś oblał na przykład 3 razy na placu manewrowym, to musiał wykupywać 5 godzin dodatkowych. Tego już w tej chwili nie ma. Dostaję 3 razy 2 na placu manewrowym, mogę zapisać się na kolejny egzamin. Egzamin państwowy mogę zdawać samochodem instruktora nauki jazdy. Moim ukochanym samochodem, do którego się przyzwyczaiłam. Jeżeli ten samochód będzie wyposażony w rejestrator, zdaję egzamin samochodem, którym się uczyłam jeździć. Tak? Wynik teoretyczny, ważny, bezterminowo. W samochodzie może znajdować się instruktor prowadzący, ten anioł stróż, który będzie dbał o to, żeby wszystko było w porządku.
Zmiany już widać jakby też w wynikach?
Ale oczywiście, ale panie redaktor, ale egzaminator ma większą swobodę w ocenie, bo do końca grudnia 2016 roku niedostosowanie się do czerwonego światła i tak zwanej zielonej strzałki warunkowej skutkowało tym, że obligatoryjnie musiałem przerwać egzamin. Jeżeli ktoś nie dostosował się do znaku stop, a wcześniej jeździł idealnie, musiałem też przerwać egzamin, wynik jest negatywny. W tej chwili egzaminator ma większe pole manewru. Może to potraktować jako zwykły błąd, jeżeli wcześniej osoba jeździła dobrze i piłkę zgrzeta, osoba w dalszym ciągu może kontynuować egzamin. A więc moim zdaniem te przepisy dotyczące szkolenia, egzaminowania są bardziej liberalne i to dobrze. I to dobrze, bo samochód jest narzędziem pracy, a żeby znaleźć dobrą, intratną, dobrą pracę, to po prostu człowiek musi być mobilny, musi posiadać ten kawałek
plastiku.
Coraz
więcej młodych kierowców będzie na drogach.
Wierzę w to, ale samochód jest narzędziem pracy. No wie pani, to nie są te czasy z lat 80., że to był symbol luksusu, tak? Ja pamiętam jeszcze takie czasy, że pierwszym autem, którym w życiu jechałem, to była Syrenka 105 Lux. To był kosmos. No.
A ja oczywiście Fiatem 126P.
Też.
Dziękuję
też.
Bardzo za tę rozmowę i za wizytę
w studiu. Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.